Lektury na ucho. Bogu Rodzica.
W średniowieczu na polskich ziemiach łacina była królową wśród języków. Rozbrzmiewała w liturgiach, a wszystkie ważne dokumenty administracji państwowej i kościelnej zapisywano właśnie po łacinie. Ale w 1136 roku nieznany śmiałek odważył się dopisać w dokumencie papieża Innocentego II nazwy miejscowości i osób w lingua vulgaris. W XIII wieku pojawiły się wśród łacińskich wersów zapisy pojedynczych polskich zdań, w tym słynna fraza z klasztornej księgi henrykowskiej: daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Aż wreszcie na kartach kodeksu zapisano pozornie prosty, lecz olśniewający pierwszy wiersz w języku polskim. Były to zaledwie 3 wersy po polsku, refren po grecku, 6 wersów i znów refren. A co wyrażały? Najprościej można odpowiedzieć, że uczucia i wiarę, prośby i nadzieje. Tym utworem była Bogu Rodzica. Im więcej o niej wiemy, tym w istocie mniej. Badacze ciągle gromadzą nowe dowody na wpływy innych języków. Wnikliwie badają pochodzenie gatunku, tropią dialektyzmy, analizują strukturę poetycką i układy rymów. Nieustępliwie szukają nowych sensów teologicznych czy związków z malarstwem. Jednak Bogu Rodzica nie odsłania najważniejszych tajemnic. Jej historia pełna jest zagadek, ukrytych sensów, które splatają się nierozerwalnie z historią polskiego języka i narodu. Nie dowiemy się nigdy, jak brzmiał oryginalny tekst Bogu Rodzicy. Domyślamy się, że zgodnie z prawami tradycji mówionej ulegał przekształceniom do momentu, gdy 2 różne wersje utrwalono na piśmie na początku XV wieku. Nie znajdziemy jednak odpowiedzi na pytania, kiedy i gdzie powstała Bogu Rodzica. Skupmy się jednak na tym, co wiemy. Pierwszą wersję Bogu Rodzicy spisano na tylnej wyklejce zbioru kazań łacińskich Macieja z Grocha, który sprawował funkcję wikariusza w Kcyni. Duchowny sumiennie zanotował, że skończył pisać kazania w święto apostoła Tomasza roku pańskiego 1407. Gdy kodeks wrócił od introligatora, nieznana osoba zapisała nań nuty i pieśń, czyli 2 słynne początkowe strofy Bogu Rodzicy. Zapis kcyński uznaje się za najbliższy oryginałowi, ale o jego autorze już niewiele można powiedzieć. Historycy wnioskują, że był starcem, ponieważ miał dopracowany kształt pisma, zaś pisownia niektórych wyrazów zdradza, że pochodził z Wielkopolski. Był też wykształcony muzycznie, na co wskazuje zapis nutowy pod każdym wersem tekstu. Nie zapominajmy, że średniowieczna poezja, tak jak w starożytnej Grecji, była meliczna, czyli wykonywana przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Drugi przekaz Bogurodzicy, czyli krakowski, obejmuje aż 13 zwrotek i sporządzono go drobnym, ozdobnym pismem na karcie łacińskiego kodeksu In Vigilia Ramis Palmarum. Zdarzenie to miało miejsce w Wigilię Niedzieli Palmowej w 1408 roku lub trochę później. O autorach zapisu naukowcy mogą sporo powiedzieć, ale wciąż pozostaje tajemnicą, kto był autorem dzieła. Pomysł, że Bogurodzice napisał święty Wojciech, pojawił się późno, bo dopiero na początku XVI wieku. W krakowskiej drukarni Jana Hallera wydano wówczas statut Jana Łaskiego z tekstem Bogurodzicy, a także opatrzono adnotacją, że jest to dzieło świętego męczennika. Te informacje powtórzył Piotr Skarga w swych Żywotach Świętych, poczytnej w XVI i XVII wieku księdze. Na domiar złego odnotował, że anonimowym autorem jest święty Wojciech, męczennik. Jednak historycy zgodnie odrzucili tę koncepcję, bo okazało się, że święty Wojciech nie mówił nawet po polsku. Dobrze, ale co wiemy na pewno? Z pewnością, że na początku XV wieku w przybliżonym czasie, ale w dwóch odległych miejscach pod Gnieznem i w Krakowie, skryptorzy zapisali dwie nieco odmienne wersje dwóch pierwszych zwrotek Bogurodzicy. Jeśli jednak zapytać historyków literatury, językoznawców czy muzykologów, z którego stulecia pochodzi pieśń, każdy udzieli innej odpowiedzi. Przy okazji zostaną przedstawione liczne dowody. Niektórzy badacze uznają, że Bogurodzica powstała być może już nawet w XI wieku lub w pierwszej połowie XII wieku. Inni zaś będą bronić tezy, że jest to utwór późniejszy i mógł powstać nawet w XIV wieku. Skąd biorą się takie rozbieżności? Bogurodzica została przefiltrowana przez wiele ustnych powtórzeń i konfrontowana z językiem anonimowego kopisty. Na początek warto rozszyfrować zatem kilka słów. Bogurodzica, Bożycze, Dziela, Sławiena. Bezspornie wskazują one na XI lub XII wiek. Bogurodzica jest jednym z najstarszych słów w pieśni, a prawdopodobnie pochodzi z nieistniejącego już języka starocerkiewnosłowiańskiego, w którym brzmiała jako Bogorodica. W polszczyźnie pojawiła się najpewniej za pośrednictwem Czechów. Nasi sąsiedzi starocerkiewną cząstkę Bocho zastępowali w XII stuleci nowszą Bochu, która po polsku brzmiała Bogu. Ślady tych przemian słychać w niektórych formach imion czeskich i polskich. Bohomil zamieniło się w Bohumil, Bogomił w Bogumił. W polszczyźnie istniały aż trzy formy tego tajemniczego słowa. Bogorodzica, Bogurodzica, Bogardzica. Słowo Bogurodzica to duże wyzwanie dla językoznawców. Jest to zarazem archaizm leksykalny i słowotwórczy. Pewnie zastanawiacie się, co znaczą te trudne wyrażenia. Archaizm leksykalny to wyraz, który dawniej był w powszechnym obiegu, na przykład używane przez waszych dziadków słowo kajet oznaczało wtedy zeszyt. Natomiast archaizm słowotwórczy występuje, gdy dodamy do słów przedrostki lub przyrostki. Na przykład słowo ostać oznacza dzisiaj zostać. Zobaczcie, że w słowie Bogurodzica pojawia się zrost dwóch wyrazów. Bogu i rodzica. Bogu występuje w celowniku, a dzisiaj użylibyśmy dopełniacza i powiemy Boga rodzica. Drugie zjawisko, które zachwyca badaczy, to rodzic z dodaną literą A, która tworzy żeńskie formy. Współcześnie dodamy do wyrazu końcówkę E i będziemy mieć liczbę mnogą, czyli słowo rodzice.
Bogu rodzica dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja, zyszczy nam, spuści nam, Kyrie eleison.
Te językowe ewolucje wydają się skomplikowane? To dopiero początek wędrówki przez leksykę Bogu Rodzicy. Nie jest łatwiej z kolejnym archaicznym wyrazem, który znajduje się w drugiej zwrotce. Chodzi oczywiście o słowo Bożyc, które odczytujemy jako Syn Boga. W Bogu Rodzicy występuje w wołaczu z dawną końcówką E i zamiast oczekiwanego słowa Bożycu czytamy Bożycze. To słowo jest przykładem archaizmu fleksyjnego. A na czym polega? Najprościej można powiedzieć, że jest dowodem na inną odmianę wyrazów niż współcześnie. Powoli zbliżamy się do trzeciego bohatera Bogu Rodzicy, Jana Chrzciciela. Pamiętacie wers Twego dziela Chrzciciela? Chrzciciel to oczywiście Jan Chrzciciel. A co ze słowem dziela? Być może pospiesznie, a zarazem błędnie chcielibyście zastąpić je słowem dzieła. Jednak słowo dziela pochodziło prawdopodobnie ze starocerkiewnosłowiańskiego i oznaczało dla. Nieznany autor przestawił szyk wyrazów, aby zrytmizować tekst. Niezwykle kłopotliwe dla językoznawców są słowa określające Maryję, zwolena i sławiena, w których jeszcze nie zaszedł tak zwany przegłos polski, który datuje się na X-XII wiek. A wiecie, na czym on polegał? Na przemianie samogłosek z E na A lub O. Określenia zwolena i sławiena powinny już przyjąć formy zwolona i sławiona. Czy można przypuszczać, że początki Bogu Rodzicy sięgałyby XI wieku? Jednak znawca dialektów i gwar mógłby zapytać, a co jeśli tak naprawdę to tylko małopolski dialekt? W tej sytuacji warto poznać kilka dowodów wskazujących na późniejsze powstanie Bogu Rodzicy, czyli w okresie zaawansowanego rozwoju polszczyzny, który datuje się na XIII, a może nawet na początek XIV wieku. W średniowiecznym języku za ekstrawaganckie słowa można by uznać matka, Maryja, jegoż, jąż. Dodajmy, że słowo matka było niegdyś zdrobnieniem słowa mać. Jest to typowa pułapka językowa, w którą łatwo wpaść, gdy zapomina się, że wyrazy niekiedy zachowują swą postać, ale zmieniają znaczenie. Inne zdrobnienie dla Matki Boskiej to słowo dziewica, które oznacza po prostu dzieweczkę, panienkę. Do katalogu nowinek słownych dodajmy brzmiące dziś staroświecko zaimki jegoż i jąż, czyli którego i którą. Aby pieśń odsłoniła sensy teologiczne, trzeba jeszcze sprawdzić znaczenie kilku słów. Gospodzin, zbożny, pobyt i zwolena. Nie dajmy się zwieść pozorom, bo gospodzin nie oznacza gospodarza, lecz jest synonimem Boga. Pochopne wnioski można też wyciągnąć wobec słowa zbożny, ponieważ nie jest tożsame ze słowem pobożny, lecz bogaty, dostatni, szczęśliwy. Przed nami kolejne, niezwykle rzadkie w średniowiecznej polszczyźnie słowo pobyt. Nie istnieje ono w żadnym zachowanym średniowiecznym tekście i oznacza życie chwilowe, ulotne, doczesne. Mylnie można również zinterpretować błagalne słowo napełń, które należy rozumieć jako spełnij, wypełnij. Zyszczy zaś można zastąpić słowem pozyskaj, zdobądź, a spuści to współczesne ześlij lub podaruj. Natomiast niezrozumiały archaizm zwolena to forma od czasownika zwoleć, czyli wybrać. Maryja zatem jest tą, która została wybrana. Pierwsza strofa zawiera skierowaną do Maryi prośbę, aby wstawiła się za wiernych u syna i pozyskała dla nich łaski. Nieprzypadkowo podkreślono jej boską i zarazem ludzką naturę. W drugiej, równie patetycznej zwrotce, wierni w prośbach skierowanych do Chrystusa, Bożyca, powołują się na Jana Chrzciciela, który nazywany jest w Ewangelii największym między narodzonymi z niewiast. Chrzcząc w Jordanie Jezusa i ludzi, otwarł im drogę do zbawienia. Zarówno Maryja, jak i Jan Chrzciciel mogą być pośrednikami pomiędzy Bogiem a ludźmi, strefą ziemską i boską. Maryja po wniebowzięciu ma ogromną moc sprawczą, zaś Jan Chrzciciel dopomoże w wysłuchaniu próśb skierowanych do Boga. Możemy być pewni, że pierwszy polski wiersz jest zbiorowym głosem ludzi, którzy proszą Boga o szczęśliwe życie doczesne, a potem rajski przebyt. W Bogu Rodzicy słowo pobyt odczytujemy jako prośbę o pobożne i dostatnie życie na ziemi, zaś słowo przebyt odsyła nas do istnienia po śmierci, już w niebiosach, we wiecznym zbawieniu. Te dwa słowa wyrażają podstawowe założenia chrześcijańskiej wiary. Dualizm materii i ducha, rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej, czasu i wieczności. Teologiczne sensy i dogmaty anonimowy pisarz wpisał w wyszukaną formę poetycką, ze średniowiecznym upodobaniem do paralelizmów, czyli występowania podobnych zdań lub poszczególnych słów w obrębie fragmentu tekstu. Miał wyczucie symetrii i niemal matematyczne rozumienie piękna. Użył paradoksalnych zestawień, nazywając Jezusa synem, ale i gospodzinem, Bogiem. Skontrastował życie doczesne i wieczne, pobyt, przebyt. Tych wyrafinowanych zabiegów stylistycznych jest znacznie więcej. Eksperci uważają, że autor mógł być pod wpływem greckich prądów literackich oraz języka starocerkiewnosłowiańskiego. Inne teorie wskazują, że źródeł należy szukać w łacińskiej poezji liturgicznej, a najlepiej na tle poezji czeskiej. A jakie znaczenie ma Bogu Rodzica dla polskiej kultury? Już Jan Długosz, opisując bitwę pod Grunwaldem, zanotował w rocznikach: kiedy zaczęły rozbrzmiewać pobudki, całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem ojczystą pieśń Bogu Rodzica, a potem, wznosząc kopie, rzuciło się do walki. Odśpiewywano ją, formując szyki w trakcie wielu walk. W 1410 pod Grunwaldem, w 1431 w bitwie pod Nakłem, czy w 1435 w bitwie pod Wiłkomierzem. Przypadła też jej rola hymnu koronacyjnego Jagiellonów. Śpiewano ją podczas koronacji Władysława Jagieły w 1386 roku, a także w trakcie nabożeństwa dziękczynnego po wyborze Władysława III na króla Węgier. Ta Carmen Patrium, pieśń ojców, była ważna dla wielu pisarzy staropolskich, oświeceniowych czy romantyków. Lista autorów szukających inspiracji w strofach Bogu Rodzicy jest długa, ale przywołać można choćby Piotra Skargę czy Stanisława Konarskiego, który otworzył nią swój zbiór praw Volumina Legum. Do wielu znaczeń religijnych polska historia dopisała dodatkowo sensy patriotyczne. Juliusz Słowacki w hymnie słowami Bogu Rodzicy każe się modlić o jedność i zwycięstwo walczącym z Moskalami żołnierzom.
Boga Rodzico Dziewico, słuchaj nas, Matko Boża, to ojców naszych śpiew. Wolności błyszczy zorza, wolności bije dzwon, wolności rośnie krzew. Boga Rodzico, wolnego ludu śpiew, zanieś przed Boga tron. Podnieście głos rycerze, niech grzmią wolności śpiewy, wstrzęsną się Moskwy wieże.
Młodzi poeci z powstańczej Warszawy również chętnie przywoływali tę średniowieczną pieśń. Tadeusz Gajcy uczynił to w modlitwie żołnierza, a Krzysztof Kamil Baczyński w modlitwie do Bogu Rodzicy.
Któraś wiodła jak bór pomruków, ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg. Prowadź nocne drogi jego wnuków, byśmy milcząc umieli umierać. Któraś była muzyki deszczem, a przejrzysta jak świt i płomień. Daj nam usta jak obłoki niebieskie, które czyste pod toczącym się gromem. Która ziemi się uczyłaś przy Bogu, w której ziemia jak niebo się stała, daj nam z ognia Twego pas i ostrogi, ale włóż je na człowiecze ciała.
Śpiewali ją również robotnicy pod bramą Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, gdy zdobyli się na odwagę, aby walczyć o wolną Polskę. Ta prastara pieśń skrywa wiele tajemnic. ale pozostaje obecna w polskiej historii w momentach uroczystych, dramatycznych, a przede wszystkim decydujących.
Wysłuchaliście audycji Lektury na ucho. Czytali Magdalena Gorzelańczyk i Piotr Srebrowski. Scenariusz Dagmara Zawistowska-Toczek. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty Bogu Rodzicy, hymnu Juliusza Słowackiego, modlitwy do Bogu Rodzicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.